Dobrze, dzisiejszy tytuł słowa to jest Twoja miłość. Powiedz, Twoja miłość. Właściwie to ja mogę powiedzieć Twoja miłość, a Ty powinieneś powiedzieć tytuł tego kazania Moja miłość. Powiedz, Moja miłość. Amen. W świecie, w którym mamy wiele opcji, wiele możliwości i boimy się, że stracimy szansę, mam dla Ciebie złą nowinę. Możesz mieć tylko jedną miłość w swoim życiu. I nie jest to Twój współmałżonek. Tak Biblia to pokazuje. Pierwszy fragment z Ewangelii Mateusza 6,21. Od tego zaczniemy, a potem rozwinę. Brzmi tak, Mateusza 6,21. Jezus mówi tak. Albowiem, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Amen. Nasze serce to jest ten organ w nas, który niekoniecznie jest organem tym tylko kardiologicznym, odpowiedzialnym za pompowanie krwi, ale to, co Biblia mówi o naszym sercu, to, co poeci mówią o sercu, to, co romantyzm mówi o sercu, to, co Biblia mówi o sercu, czy hebrajska, czy Nowy Testament, to jest ten organ w nas, czy duchowy, czy duszewny, czy cielesny, który służy do kochania. Amen? Ten fizyczny też, bo jak się pojawia miłość fizyczna, to ten organ zaczyna zupełnie w innym rytmie bić. Tak? Powoduje, że krew płynie szybciej, płynie szybciej, w twarzy się zarumienia, więc tak samo jak ciało, jak i dusza, jak i emocje, jak i duch, to jest serce. I on służy do kochania. I teraz jest powiedziane, że to serce pójdzie za tym, gdzie jest nasz skarb. Inaczej mówiąc, gdzie jest nasza miłość. Amen? To, co kochamy, to, co ma dla nas najwyższą wartość, za tym biegnie nasze serce. I tam będzie nasze serce. A jeżeli tam będzie nasze serce, to później całe nasze postępowanie w życiu, wszystko, co będzie naszą troską, naszym wysiłkiem, naszym ofiarowaniem się, będzie podążało za naszym sercem, za naszą miłością do tego, gdzie jest nasz skarb. I wiecie, bardzo często my próbujemy nasze życie chrześcijańskie poukładać w takich kategoriach, co jest dobre, co jest złe, jak powinniśmy rzeczy robić, jak nie powinniśmy robić. Bardzo też jako ludzie wyćwiczeni w czytaniu Biblii, długoletni chrześcijanie, lubimy mieć poukładane w głowach doktryny, żeby wiedzieć, w co wierzymy, co nie wierzymy. Ale w dzisiejszym słowie chciałbym wam zwrócić uwagę na to, że nie jesteśmy w stanie siebie samych oszukać. Nawet przy pomocy świetnej doktryny, świetnego wewnętrznego prawa moralnego, z którym się zgodzimy, naszych poświęceń, ofiar i deklaracji strzelistych, nie jesteśmy w stanie oszukać naszego serca, które coś kocha, a czegoś po prostu nie jest w stanie tak pokochać, jak tą jedną rzecz, która jest przed innymi rzeczami. Po prostu, tak jak to się mówi, serca nie oszukasz. Amen. Dwoje ludzi się zakochuje, rodzice patrzą na nich. Ten kościół już jest taki właśnie 23 lata drogi, to już my tak mamy właśnie dzieci nasze, które się w tym kościele urodziły i wychowały. Patrzymy na nich i po prostu już sobie to wyobrażamy, z kim my będziemy jako ci rodzice siedzieć przy tym weselnym stole. Co to nam po prostu tutaj do domu sprowadzi? I nie tylko to, co sprowadzi tego ją czy jego, ale później też jaka tam rodzina za tym stoi. I tak jak to my sobie ze Zbyszkiem i Moniką od lat żartujemy, z jakiego domu weźmie sobie nasze dziecko współmałżonka. Tak? Także zawsze jak ze Zbyszkiem rozmawiamy, to zawsze mówimy, że my przynajmniej gdyby się coś działo, tak, między nami, to my przynajmniej domy mamy. Tak? Teraz Zbyszek niestety psuje cały projekt, bo postanowił podbić poprzeczkę i buduje lepszy dom, stary sprzedał, buduje drugi, tak, więc to jest to właśnie, z jakiego domu będzie to. I wiecie, i to są nasze dylematy, zastanawiamy się, czy nasze dziecko wyjdzie za wierzącego, za niewierzącą, czy dobrze wybierze, czy to będzie ktoś z takim temperamentem, z takim, czy matka się boi, że jakiś synek kochany, to czy ta kandydatka to jest jakaś wiedźma, która mu odgryzie jako modliszka głowę, czy jeszcze będzie mógł przyjść na obiadek do matki, czy nie przyjdzie już więcej, czy znienawidzi matkę, bo pokocha przyszłą żonę i wiecie, i te wszystkie turbulencje, tak? Kiedyś słyszałem o takim, miałem takiego wujka, który był księdzem w Radzyniu Warmińskim, nie żyje już, był proboszczem, to był brat mojej babci. Jeździłem tam do niego, niesamowity człowiek, miał wiele różnych życiowych doświadczeń. Kiedyś siedzieliśmy przy stole i tam właśnie była rozmowa, on już był starym proboszczem, chyba 40 lat był proboszczem i tam padła jakaś taka rozmowa. W ogóle miał świetną tą plebanię w takim starym dworku naprzeciwko gotyckiej katedry w Radzyniu Warmińskim. W ogóle to było coś po prostu. Nie wiem, dlaczego nie zostałem księdzem. To naprawdę mi imponowało. Jeszcze w PRL-u fundusze zdobywał na remont tej katedry, więc miał w sejfie takie płatki złota, którymi się wykłada i remontuje. Pokazywał nas, dotykałem tego złota i później śpiewałem psalmy na mszy, jak on odprawiał. W ogóle czad był. No. I świetną jadalnię miał. W ogóle jadalnię to, słuchajcie, miał taką jak biskup. Miał z taką ciemną błazerią drewnianą dookoła. Dobra, okej. Okay. Ale są fajne rzeczy, Jak już człowieka zejdzie religijność i te pierwsze lata bycia ewangelicznym, to nagle dostrzega piękno w różnych wymiarach. Nawet takich, które kiedyś zwalczał. No w każdym bądź razie, słuchajcie, i siedzimy przy stole i tam jakaś taka rozmowa się wywiązała i on tam właśnie chodziło o jakiegoś takiego księdza, który po prostu zakochał się. Jak to się mówiło, rzucił sutannę, tak to się mówiło, rzucił kapłaństwo i poszedł i tak. Ja taki byłem taki, co to za rozmowa w domu proboszcza, w ogóle nie godzi się w ogóle tam. Ktoś to podjął, tą rozmowę, patrzy na moją mamę, moja mama też taka smutna, tak głowę zwiesiła, coś tego. A ten mój stary wujek, proboszcz, 400-letni, tak się usiadł tak luźno, taki wyluzowany. Kochani, co wy w ogóle gadacie? Krew nie woda. Dla niego to było tak naturalne, to co się wydarzyło. A dla nas to było, apage, satanas po prostu rzucił satannę. Co, kto to był? Kto to była ta ona? Jak ona? A! Tak spropanować sakrum, wiecie. A ten ksiądz, tak po prostu krew nie woda. Po prostu, wiecie, luzik. I wiecie, i to jest, to dotyczy naszego życia. Że nasze serca to nie woda. Nasze serca to nie woda. Nasza krew to nie woda. I my nie jesteśmy w stanie oszukać samych siebie. Możesz się zaprzeć nogami, wiedzieć, ja w to wierzę, w to nie wierzę. Zapewniam cię, przychodzi czas próby, przychodzi zagrożenie życia, przychodzi pasja, przychodzi namiętność, przychodzi marzenie, którego, bez którego nie możesz żyć. I wtedy sprawdza się, co jest pierwszą miłością twojego życia. Kto jest pierwszą miłością twojego życia? Po prostu życie testuje serducha i wszystko wiemy. Amen? Kocham cię, kochanie moje. To do ciebie było, nie rozglądaj się. Nic. Amen. Rozumiesz? Co jest tym numerem jeden? Co jest tym numerem jeden? To jest pytanie. I słuchajcie, i teraz chciałbym wam przytoczyć historię człowieka, właściwie dwóch ludzi można nawet powiedzieć, którzy przeszli przez taką próbę w tak zwanym Starym Testamencie. Pierwszy to był Dawid, a drugi to był jego syn Salomon. Dwie niezwykłe historie. O Dawidzie wiemy, że to nie była postać taka, jak to się mówi, z brązu, tak? Taka pomnikowa. Że facet miał po prostu całe mnóstwo wad w swoim życiu. Oczywiście dzisiaj, jakbyście szukali po prostu posągu Dawida, to albo to będzie ten mężczyzna w stylu Apollona, wyrzeźbiony przez Michała Anioła, a przeważnie będzie to jakiś miecz, jakaś harfa, albo najlepiej miecz i harfa. I to będzie taka figura. Ale jak zaglądamy do Biblii, to widzimy, że facet przez wszystkie koleje swojego życia po prostu wężykiem jechał przez całe swoje życie. I nawiasem mówiąc, ci, którzy badają Biblię i wiarygodność, dla nich jedną z rzeczy, które uwiarygadniają całe Pismo Święte, jest to, że wszyscy bohaterowie Biblii nie są z brązu. Nie są pomnikowymi postaciami. Ale są właśnie po prostu zawsze mieli jakieś bardzo poważne defekty. W ogóle jak czytamy Księgi Kronik i Księgi Królewskie i widzimy wszystkich królów Izraela, To jest bieda. Jak chodzicie na modlitwę, to was zachęcam. Krzysiek, który był częścią drogi, kiedyś zrobił taki duży plakat, rozpisał wszystkich królów Izraela i Judy w takiej tabelce. Takie opracowanie zrobił. Bardzo fajnie się to czyta. Przez wszystkie księgi Biblii przeszedł, zebrał różne tłumaczenia, bo ci sami królowie w różnych tłumaczeniach są różnie nazwani. I tam jest taka legenda, umieścił przy każdym królu literki D albo Z. D dobry, Z zły. 2D całkiem dobry, 3D bardzo dobry. 1Z zły, 2Z mocno zły i 3Z bardzo zły. I tak po prostu to jest wszystko rozpisane, kto ile panował, kto po kim, kto w Judzie, kto w Izraelu, imiona i te literki. Jak przyjdziecie na modlitwę, to jest jedna z zachęt do przyjścia na modlitwę, ponieważ ten plakat funkcjonuje tylko w jednym fizycznym wydaniu, także trzeba przyjść na modlitwę. Wiecie, ostatnio jak siedziałem, akurat miałem w moim planie czytania Biblii, leciałem chyba Księgę Kronik, i wiecie, i po prostu tak sobie, i tam te imiona mi się nie zgadzały, bo w tysiąclatce te imiona królów brzmią inaczej, a w Brytyjce inaczej. I tak sobie wziąłem to, ustawiłem i nagle spojrzałem na te czerwone literki Z i te zielone literki D. I nagle patrzę i mówię, nie, no to jest jakaś masakra. Tego D zielonego jest tam tak mało. Jak któryś od czasu dostaje jedno D, dobry król, to jest po prostu mega. A przeważnie same zetki, od 1 do 3. Tak oczywiście Krzysiek zagłosował, studiując Pismo Święte i to, jak Pismo opisuje życie tego króla. Ale wiecie, Pismo Święte jest nam dane właśnie po to, żebyśmy czytając je, nie żyli w jakimś takiej fikcji naszego profanum i świętego sakrum, do którego nie dorośniemy, tylko żebyśmy wiedzieli, że ci ludzie byli takimi samymi ludźmi, poprzedzali nas i żebyśmy z ich życia mieli lekcje. I to pokazuje, jak Biblia jest prawdziwa, bo ona opisuje życie prawdziwych ludzi. To nie są mitologie o jakichś Herkulesach, o jakichś Neptunach żyjących pod wodą bez tlenu i wszystkie inne bajki, które rządzą w narodach, ale jest to prawdziwe i mocno chodzące po ziemi. Więc Dawid, słuchajcie, on jest nazwany człowiekiem, który właśnie do końca życia pozostał wierny Bogu. Ciekawe. Ale przez całe swoje życie miał poważne problemy. Był zdrajcą, był kolaborantem, zdradzał jednego króla na rzecz drugiego króla. Był po stronie pogan walcząc z Izraelem. Był po stronie Izraela walcząc z poganami. Kiedy łupił Filistynów, to kłamał swoim protektorom filistyńskim, że w tym czasie łupił Izraelitów, a tak naprawdę to jego wojska łupiły tych, którzy dali mu schronienie przed Saulem. Całe po prostu jego życie, jego walka to był jeden wielki galimatias. Taka najgorsza historia, która jest, to jest ta historia z tak zwaną Betrzebą, kiedy po prostu zamiast ruszyć na wojnę, poszedł na balkon oglądać, co się dzieje na innych balkonach. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców bloków. Ale trudniejsze właściwie w tym wszystkim było to, bo to mu Bóg wybaczył dosyć szybko. Później ta laska, którą zobaczył na innym balkonie, stała się matką Salomona, więc i wiecie, i z tej linii poszło dziedzictwo, które prowadziło linią aż do Jezusa, tak? Ale tam była gorsza rzecz, bo on postanowił w spisku zamordować swojego przyjaciela, dowódcę swoich wojsk, żeby nie wyszło, że on jest ojcem tego dziecka, które się poczęło w tej kobiecie, która była zamężna. I wysłał rozkaz do innego dowódcy wojska, żeby tego męża wystawił do walki w miejscu najbardziej niebezpiecznym, a w momencie kluczowym bitwy wydał rozkaz, żeby wszyscy go odstąpili, żeby został sam na pastwę i został tam zamordowany. I to była po prostu uknuta intryga przez króla Dawida, który przez całe życie wytrwał przy Panu. I Biblia nas zachęca, żebyśmy mieli serce według serca Dawida. Co było tym, co sprawiło, że Dawid właśnie jest tak opisywany w Biblii? Tylko jedna rzecz. Że jego serce było całkowicie i na pierwszym miejscu oddane Bogu. Powiedz może, no tak, ale to jak to możliwe, że serce, miłość do Pana była pierwsza, a tu się wlekły takie frędle, takie patałachostwo, takie brudy, takie grzechy, takie niemoralności. Wiesz, no, wlokły się, brakowało mu charakteru. Brakowało charakteru temu człowiekowi. Był człowiekiem ulegającym emocjom. Był człowiekiem pasji. Był człowiekiem, który chciał dobrych rzeczy, ale był człowiekiem. Natomiast Biblia mówi, że Bóg go kochał, ponieważ jego serce było głodne Boga. I w Piśmie znajdujemy całe mnóstwo psalmów, pieśni do Boga, chęci zamieszkania z Bogiem i tak dalej. I Biblia daje nam za przykład Dawida. I wiecie, i to nie tylko tak, bo mógłbyś powiedzieć teraz, no dobra, okej, okay, pastorze, ale to ja tego po prostu Dawida nie łykam, znajdę tam kogoś innego, pewnie lepsi byli, tak teraz to wymalowałeś. Ale wiesz co, to nie tak do końca jest. Ponieważ Jezus jest nazwany, jego mesjański tytuł jest nazwany synem Dawida. Jest nazwany tym, który zasiądzie na tronie swego ojca Dawida. Więc wiesz, to nie tylko tak, że to można sobie tak poukładać, ale chodzi o to, że naprawdę Bogu zależy, żebyśmy my nasze serca oddali Jemu, przynajmniej tak jak Dawid. Żebyśmy płonęli naszą miłością do Boga, taką miłością płonął Dawid. Żeby On był pierwszy i najważniejszy. Żebyśmy rozkoszowali się Nim. Żebyśmy szukali Go, szukali Jego twarzy, Jego oblicza, Jego ręki, patrzyli na Niego, tęsknili za Nim i żeby On był pierwszą miłością naszego życia. Więc to jest Dawid. Ale teraz słuchajcie, poczytamy troszkę dłużej o jego synu. No bo tutaj jest sytuacja, z jednej strony, tak powierzchownie, to wygląda tak, że Salomon, ten się udał. Bo Dawid po prostu wyszedł z tego rodu Jessego, Samuel był przed nim, nie sprawdził się, on był tym łebkiem prześladowanym przez Samuela, całe życie wojna, krwawe ręce, Bóg mu mówi, nie zbudujesz mi świątyni, bo przelewałeś krew przez całe życie, byłeś żołnierzem, ja potrzebuję kogo innego. No, to słabo, no, ale wychodzi ten jego syn Salomon, niepokalanie poczęty, czysty, wychowany u króla Dawida, materiały na budowę świątyni już zebrane przez ojca, kasa zebrana na budowę i wkracza nowy król Izraela po Dawidzie. Tak naprawdę ostatni król zjednoczonego Izraela, bo po nim zaraz Izrael pęka, ale ten jeden, wiecie, i doskonałość, buduje świątynię, tak? Do tej świątyni wstępuje chwała, otrzymuje obietnicę, że każdy, kto się będzie tam modlił i wzywał imienia Pańskiego, ten będzie doświadczał po prostu odpowiedzi Bożych. Bóg z nim rozmawia w snach, w wizjach przychodzi. Kiedy wyświętają świątynię, wstępuje Boża chwała obok chwały. I teraz słuchajcie, kiedy modli się do Boga, kiedy ma sen, Bóg przychodzi do niego i to czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, w trzecim rozdziale, mają jeszcze inne miejsce, wydarzenia miejsce. W pierwszej Księdze Królewskiej, trzeci rozdział, piąty werset czytamy w ten sposób. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie. Dobra. Wstawka charyzmatyczna. Kto chce zobaczyć Pana? Tylko połowa. Ciekawe, o co chodzi. Pozostali się boją, czy nie wierzą, że to możliwe? Jakie są opcje? Albo brak refleksu, żeby podnieść rękę. Gdzie często myślałem tak. Mówiłem się, mówię, Boże, chcę Ciebie zobaczyć. Chcę Ciebie zobaczyć, chcę Ciebie dotknąć, szukam Twojej twarzy. Ale potem, jak mi się Pan śnił i się budziłem, to mówiłem, Pan mi się śnił. I teraz mi odpowiedzcie na podstawie tego wersetu. Widziałem Pana, czy nie widziałem Pana? Nie, no śniło mi się. Czy widziałem? Według tego wersetu, który tu przeczytałem, Pan po prostu przychodzi we śnie. I można go zobaczyć we śnie. No, taka wstawka charyzmatyczna. Więc nie mów, nie dziel swojego życia. Wczoraj się modliłem o jednego pastora, o dwóch pastorów z takiej miejscowości małej, gdzie ewangelizują. I tak kładę na nich ręce i od razu miałem obraz. I mówię, słuchajcie, widzę was, jak stoicie po pas w wodzie, w jeziorze i chrzcicie ludzi, jeden po drugich. I oni mówią, halleluja, halleluja! A ja mówię, albo mi się tylko wydaje. Ale to zrobiłem specjalnie dla Beki. Ale tak naprawdę, słuchajcie, to widziałem to. Ale my w naszym życiu, kiedy mamy takie różne przeżycia, to my od razu dzielimy. Sen, déjà vu, zdawało mi się, miałem takie wrażenie, takie przeczucie. W związku z tym wszystko, co może być naprawdę kluczem do naszego serca, wywalamy do śmieci, no bo nie wiem, co ma się wydarzyć, żebyśmy my po prostu nie mogli temu Nie mogli się tego wyprzeć. Prawda jest taka, Słowo Boże mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. I że kto wierzy, będzie zbawiony. I wszystkie dary Ducha Świętego działają w naszym życiu przez wiarę, a nie przez to, że nie można odrzucić tego, co nam się dzieje, że to jest tak namacalne, no że nie mogłem tego odrzucić. Wszystko można odrzucić. Przyjdzie człowiek na wózku, wstanie na nabożeństwie na wózku i zagwarantuje ci, że pierwsze, co sobie pomyślisz, to to, że on takie rzeczy potrafił robić wcześniej, tylko że po prostu mu się nie chciało, więc jeździł na wózku, ale tutaj jakoś emocjonalnie poruszony wziął, wstał, wszyscy myślą, że Bóg go uzdrowi, a on przecież w kuchni, jak bardzo chce herbaty, to też wstaje i też se parzy. Gwarantuję ci, że są pierwsze myśli, które się pojawiają, bo u mnie po 35 latach życia z Bogiem, 30 latach służby, zawsze takie rzeczy się pojawiają. Ktoś mówi, jestem uzdrowiony, dzisiaj Ania przyszła, ścięgno Achillesa mam uzdrowione, było, bolało mnie, a teraz mnie nie boli. Co ja myślę? Co ja myślę? Ale wiecie, Bóg nas zachęca. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie. I że Bóg, proś, co mam ci dać? Przeskakujemy do wersetu 9, bo to za dużo tego wszystkiego jest. Poczytajcie sobie w domu Biblię. Mam nadzieję, że ciągle Biblię czytacie. Do 9. Daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? I podobało się Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. To też rzekł Bóg do niego. Dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla swoich wrogów. To jest właśnie, temu się dziwię, że o to nie poprosił. Akurat to jest akurat bliskie mojemu sercu. Lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu, przeto uczynię zgodnie z Twoim życzeniem. Daję Ci serce mądre i rozumne, że takiego jak Ty jeszcze nie było przed Tobą i takiego jak Ty również po Tobie nie będzie. Oprócz tego daję Ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też i sławę, tak iż takiego jak Ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni Twoje. A jeżeli chodzić będziesz z moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę dni twoje. I wiecie, i my znamy Dawida właśnie z czegoś takiego. Mówimy, poprosił o to, co najlepsze. Zbyszek Dębski w swoich kazaniach mówi często, że to ta mądrość nie była mądrość, tylko było słuchające serce. Tak to można też przetłumaczyć z hebrajskiego, czyli wrażliwe, słuchające serce. No i my mówimy, chwała Bogu, właśnie to jest to, czego nam potrzeba. Pastorzy tak mówią. Że mówią, ci moi ludzie w kościele to Pana kochają, ale przydałaby mi się taka modlitwa Salomona jeszcze. Prawda? Rodzice o dzieciach tak myślą. Mówią, nie, no cudowne dziecko, tylko jeszcze... Wiecie, i tak to czytamy. No i Salomon tak miał, słuchajcie, otrzymał to wszystko, bogactwo, chwałę. Królowie zjeżdżali się z całego świata. Panował niepodzielnie. Panował aż, słowo mówi, że aż do rzeki Eufrat od Egiptu panował. Aż po wybrzeże Morza Śródziemnego. Wypełniły się nad nim wiele mesjańskich proroctw w jego życiu się wypełniły. Bogactwem dominował. Dla przykładu możemy przeczytać fragment, gdzie to jest opisane w 4 rozdziale. Dał Bóg też Salomonowi od 29 wiersza wielką mądrość i roztropność. Nadto rozum tak rozległy jak piasek nad brzegiem morza. A mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i całą mądrość Egiptu. Był on mądrzejszy niż wszyscy ludzie, i tu są wymienieni ci mędrcy ówcześni, z imienia nazwiska, jego sława dotarła do wszystkich okolicznych narodów. Ułożył on 3000 przypowieści i 5000 pieśni. Mówił on w nich o drzewach, począwszy od cedru, który rośnie na Libanie, aż po chizop, który wyrasta z muru. Mówił o zwierzętach i ptakach, o płazach i o rybach. Czyli można powiedzieć śpiewającą encyklopedię ułożył w swoim życiu. To też ze wszystkich ludów przychodzili ludzie, by słuchać mądrości Salomona od wszystkich królów ziemi, którzy posłyszeli o jego mądrości. Wiecie, można dużo czytać, można powiedzieć, jest historia o królowej Saby, o królach okolicznych, którzy z nim handlowali, którzy po prostu o budowie świątyni, o wystroju świątyni, o jego pałacu. No po prostu, słuchajcie, historia z tysiąca i jednej nocy po prostu. Po prostu złoto się leje, niczego nie brakuje. I teraz dochodzimy. No jeszcze tutaj, 10 rozdział, 14 wiersz. Ilość złota, które napływało do Salomona w ciągu jednego roku wynosiła 666 talentów. O, fajna cyfra. Szczęśliwa liczba. Nie licząc dochodów od wędrownych handlarzy, od ceł, od kupców i od wszystkich królów arabskich i namiestników ziemi. Potem od 23 werseta. Wersetu. Tak wtedy król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi. I cały świat pragnął oglądać Salomona, aby słuchać jego mądrości, jaką Pan włożył w jego serce. A wszyscy oni przynosili rokrocznie swoje daniny, naczynia srebrne, naczynia złote, szaty, broń, wonność, konie i muły. Nagromadził Salomon wozów jeździeckich tak, iż miał 1400 wozów wojennych i 12 tysięcy jezdnych i rozmieścił je po miastach przeznaczonych dla wozów oraz przy osobie króla w Jerozolimie. Król sprawił, że srebra było w Jerozolimie tyle, co kamieni, a drzewa cedrowego tyle, co dzikich figowców, które rosną na nizinie w obfitości. I tu mamy Salomon. Wiecie, i można by powiedzieć, ja powiem wam, zresztą tyle lat wierzący, tyle lat czytam Biblię, ja życia Salomona inaczej nie pamiętam. Nie pamiętam po prostu życia inaczej Salomona, jak ten obraz, który tutaj jest zapisany. Po prostu nie pamiętam. Pamiętam kilka lat temu Krzysiek Barsz zaprosił nas na grilla do domu. Poszliśmy do niego do domu. I ja patrzę, jak się mówi, taką ilustrację, taką reprodukcję. Siedzi jakiś starzec, obok jakieś bałwany, jakieś z rogami, jakieś bożki, jakiś starzec, jakieś kadzidło się pali. Jakaś młoda kobieta z tyłu tak masuje go po plecach tego starca. Mówię, co to jest, co ten Krzysiek tu powiesił po prostu, jakaś taka rycinka taka, co to jest? A tam takim drobnym druczkiem pod spodem. Król Salomon w swojej starości czczący bałwany. I wtedy sobie przypomniałem, a tak, coś tam było. On coś tam sknocił pod koniec życia. Coś tam zrypał na koniec. Coś tam było. Wiecie, to nie było coś. To była poważna rzecz. I teraz przeczytamy to. 11 rozdział pierwszej królewskiej. Król Salomon pokochał, powiedz moja miłość. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, córkę Faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki, Hetytki. Z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie będziesz łączył się z nimi i one niech nie będą łączyły się z wami. Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Powiedz miłością. Miał on 700 żon prawowitych i 300 nałożnic i te jego kobiety omamiły jego serce. Powiedz serce. Amen. Wiecie, my czytamy często te słowa, szczególnie my faceci, to tak już w ogóle mamy. My od razu po prostu. Jak to było? Kto było? Z tymi haremami tutaj? 700 czego? Żebyśmy się upewnili. Ile żon prawowitych? 700. I co? I mało. Dla równego 1000, on tam wszystko w tysiącach mierzył, to złoto jak kamienie i wszystko, i wozy i wszystko, to z żonami też, bo 300 nałożnic, równy 1000. My tak od razu, i nam od razu wszystko się zaburza, my już nie wiemy po prostu, którędy, o czym, jak myśleć. Ale wiecie, ale to nie o to chodzi. Bo to był Bliski Wschód, na tym polegało bogactwo, Stary Testament nie nakazywał monogami i tak dalej, poza tym był królem, to był element chwały i nie możemy na to patrzeć. Ale jest jedna rzecz przez pryzmat, który powinniśmy na to spojrzeć, nie przez ten, o którym powiedziałem, ale przez inny. To jest wyraźnie powiedziane, że on pokochał i jest powiedziane, że jego serce, te kobiety, które on pokochał, jego serce omamiły. Wiecie, i to jest prawidłowość dotycząca naszego życia. Możemy mieć dary od Boga, możemy mieć mądrość, możemy być poukładani, możemy mieć przykazania, możemy mieć dobre prawa, możemy chodzić do prawowiernego kościoła, możemy mieć właściwą hierarchię wartości w swoim życiu, możemy mieć naprawdę wszystko poukładane w naszym życiu jak król Salomon. Życie na wypasie. Nie ma co się wstydzić, składam dobre świadectwo moim życiem. Ale jest pytanie. Co w tym czasie kocha moje serce? Bo ta miłość sprawi, że to wszystko może się wysypać. I teraz od wersetu 4. Gdy zaś Salomon zestarzał się, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów. Także jego serce nie było szczere wobec Pana. Jak jest miłość, to jest szczerość. Jak kończy się miłość, wkracza w to miejsce kłamstwo. Okay? Wiecie, towarzyszyłem ludziom w rozwodach, w rozpadach małżeństw, przeprowadzałem ludzi. Często to, co jest na wierzchu, co się wydarza, co jest podawane jako przyczyna, często nie jest kluczem. Kluczem przeważnie jest to, że gdzieś na początku pojawia się nieufność, zagrożenie, brak poczucia bezpieczeństwa, brak miłości. W związku z tym jakaś forma oszukiwania, zamknięcia się w swoim świecie, nieoddania swojego serca do końca. I to wywraca wszystko między ludźmi i to wywraca wszystko między nami a Bogiem. To też, 5 werset. Poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków i za Milkomem, ohydnym bałwanem Amonitów. I teraz 6 werset. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid, jego ojciec. Amen. Z tej ilustracji Dawida i Salomona widać wyraźnie, że kluczem jest to, co my kochamy. Czemu oddajemy nasze serce. Amen. Wiecie, i to jest coś, co tylko my możemy sami sprawdzić i przetestować przed Bogiem. Bo na zewnątrz nikt nie może tego testu zrobić. Tak? Ktoś przyjdzie do kościoła i powie, jeden właściwie siłem pastor, taka lipa jest po prostu. Ty powiesz, jaka lipa? Pastor Marek, modlący się, głoszący. Ja widziałem jego łzy w czasie uwielbienia, bo kiedyś tak stanąłem z boku. Ja widziałem po prostu, co on przeżywa. Ja rozmawiałem z nim, ja słucham jego kazań od 20 lat. To jest niemożliwe. Prawda. I nieprawdę, bo tylko Bóg zna moje serce i tylko ja mogę się tam dokopać. Mówiłem to jakiś czas temu, często do tego wracam. Ludzie patrzą na jakiegoś człowieka i mówią: pyszny, pyszny, arogant. W tym samym czasie przychodzi Bóg i mówi: śmiałek, odważny, bohater. Ty patrzysz na człowieka i mówisz: pokorny, taki cichy, taki nigdy nikomu w oczu nie wchodzi, taki prawdziwy, taki sługa Boży, taka służebnica Boża, taka nic dla swojej chwały. Pan patrzy i mówi: pełen pychy i strachu. Amen? Rozumiecie? Słowo Boże mówi, że człowiek sądzi według tego, co widzi jego oko. A Pan patrzy na serce. To też ma związek z Dawidem, bo takie słowo przekazał Bóg prorokowi Samuelowi, kiedy ten miał wybrać króla dla Izraela i przeglądał wszystkich synów Jessego. I nie był w stanie trafić w Dawida. Wtedy Bóg powiedział: człowiek patrzy na to, co widzą jego oczy, a Bóg patrzy na serce. I wiesz, i test serca możesz tylko ty sam sobie przeprowadzić. Nie bądź zafiksowany tym, że paru ludzi oddało ci pokłon, w związku z tym ty, wiedząc, że jesteś do niczego, powiesz: to chyba nie do końca prawda, bo oni mnie wielbią. Możesz się okłamać. Ale też możesz ulec kłamstwu, kiedy nastają na ciebie wrogowie i zarzucają ci różne kłamstwa i ty wtedy też myślisz sobie: pewnie to prawda, pewnie jestem do niczego, skoro oni tak o mnie mówią. Ani jedno, drugie nie jest prawdą, bo to Pan jest tym, który patrzy na serce. Bóg patrzył na serce Salomona i wydał wyrok. Powiedział, że źle postępował I jego serce nie wytrwało przy Panu. Nie wytrwało przy Panu. Dlaczego? Bo gdzie indziej pojawiła się jego miłość. I słuchajcie, i na koniec przeczytam wam to, bo tak to ono wstrząsnęło w tym tygodniu, że muszę sprawdzić w sieci tego, tą Asztartę i tego Mikoma, tak? Czy Milkoma. W różnych Bibliach to jest. I wiecie, i to jest niesamowite, bo tutaj Biblia mówi, że on, co on zrobił? Poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków i Milkomem, ohydnym bałwanem Amonitów. Więc na czym polegała ta ohyda? Na czym polegała to bezbożność? I teraz wiecie, to co znalazłem w sieci, możecie sobie to przestudiować, to jest trudna sprawa do dzisiaj dla naukowców, ponieważ ta cała mitologia ludów kananejskich, Filistyńczyków, Kananejczyków, Amonitów, wszystkich ościennych ludów jest sprawą skomplikowaną. Niewiele z tego zostało, bo Izrael po prostu, wiecie, dobrze tam dynamit podkładał pod te wszystkie figury w pewnym etapie swojej historii i tam trzeba bardzo rzadko cokolwiek można znaleźć, czy w opisach, ale coś jest, coś znajdują. Asztarta. Nieodłącznym elementem kultu Asztarty były akty seksualne spełniane pomiędzy wyznawcami odwiedzającymi świątynię, a specjalnymi kapłankami zwanymi kadesz. Cześć oddawano również paląc kadzidła, składając w ofiarze produkty spożywcze, zwierzęta, a niekiedy także małe dzieci. Hello. Słuchajcie. To nie była figura świętego Franciszka z Asyżu. To była gruba sprawa. Seksualne akty, dzieci, ofiary ze zwierząt, z pokarmów. Jak to możliwe w ogóle jest? Wiecie, odpowiedź czytaliśmy przed chwilą. On po prostu szczerze pokochał te kobiety, które go otaczały. On po prostu oddał im swoje serce. Po prostu uległ pięknu tych kobiet. Uległ chwale tych kobiet. Czemu ulegasz ty? Jakiej miłości ty ulegasz? Amen? Teraz ten drugi. Milkom. Tutaj jest duża dyskusja. Wśród archeologów przeczytałem kilka artykułów od dechy do dechy. Mówię, muszę przestać czytać, bo będę musiał pójść na jakieś studia historii antycznej. Ale podsumowujący tekst, jaki sobie zapisałem, jest taki, że ciężko odróżnić Milkoma od Molocha w mitologii królów, znaczy bogów kananejskich. I czytamy tak. Kult Miloma miał polegać m.in. na paleniu żywcem noworodków i małych dzieci w świętym ogniu, co eufemistycznie jest określane przez Biblię przeprowadzaniem przez ogień. Słuchajcie, odnaleziono takie specjalne ołtarze składające się z kilku części i ofiarowano w ten sposób, że do jednych wkładano rośliny spożywcze, do innych wkładano zwierzęta, jakieś tam jeszcze inne elementy i było specjalne naczynie, do którego wkładano noworodki i palono w ogniu. W tym czasie kapłani grali na głośnych bębnach, żeby zagłuszyć krzyk tych palonych dzieci. Teraz? No to ohydnym bożkiem Amonitów Milkomem poszedł Salomon. Tak? Czyli to jest niewyobrażalne. Ale tak to się wydarzyło. I wiecie, ja po prostu sobie zadaję pytanie, co ja kocham w moim życiu. Bo ja mogę mieć świetną doktrynę, mogę wiedzieć, co jest dobre i co jest złe. Ale i tak serce nie woda. Serce nie woda, krew nie woda i ostatecznie pójdę tam, czemu oddam moje serce. Pójdę tam. Przepraszam, ja za długo jestem pastorem i niektóre moje historie to są jak historie z wojska. Anegdoty suchary. Przepraszam wszystkich drogowiczów, którzy są już 23 lata w drodze. Ale to jest historia, którą będę do śmierci pamiętał, szczególnie, że moja żona lubi ją przypominać na kazaniach. Byliśmy na rekolekcjach w kościele dominikanów na Służewiu Była jakaś medytacja, jakaś modlitwa. Na koniec ten dominikanin mówi, teraz był wielki tydzień, czy wielki post, rekolekcje. Położył taki wielki krucyfiks, zdjęli go ze ściany, położyli na podłogę i zrobili wezwanie. Mówili tak. Każdą miłość swojego życia, która jest większa niż miłość do Boga, przyjdź teraz i złóż na tym krzyżu. Przyjdź, uklęknij, dotknij czołem tego krzyża i zostaw tą swoją miłość. No i słuchajcie, my oczywiście tam mamy swoje przeżycia, poszliśmy z Izą, uklęknąłem, położyłem czoło, zostawiłem co trzeba, wróciłem na miejsce, usiedliśmy i Iza od razu do mnie. Co zostawiłeś? A ja się odwracam do niej i mówię, ciebie. I Iza po prostu, bo tak. No. Ale ona później powtórzyła to. I mówiła, że kocham cię, Panie Jezu, bardziej niż mojego męża Marka. I to na głos się tak przy mnie modliła. Może na złość za to, co ja przy tym krzyżu tam zrobiłem. A wiecie, to jest takie śmieszne. To byliśmy nastolatkami, czy tam dwudziestolatkami. Ale ja wierzę, że po prostu my nasze serce musimy w ten sposób sprawdzać przez całe nasze życie. Bo jak nie, to po prostu nam się wymstną rzeczy po prostu. Mając świetną doktrynę, możemy popaść w różne rzeczy. Taką listę mam prostą. Sukces. Czy my nie kochamy sukcesu? Oczywiście, że kochamy. Lepiej być na górze, niż być na dole. Nawet Biblia nam obiecuje, że będziemy głową, a nie ogonem. I że to inni będą pożyczać od nas, a nie my od nich. Więc wiesz, jest w tym wartość, ale czy to jest moja pierwsza miłość? Chwała. Oczywiście, że bardzo potrzebujemy chwały. Docenienia od innych ludzi. Żeby ludzie popatrzyli i powiedzieli tak, to życie to się trzyma kupy. Godne chwały, pochwały i tak dalej. My musimy zdawać sobie sprawę nie o hierarchii wartości zapisanej na kartce, wyznawanej przez nasze usta, rzeczy, które nam się wbiły logicznie do głowy, ale hierarchii, która rządzi naszym sercem. Opinia ludzi. Czy kochamy opinię ludzi? Co o nas powiedzą? Wiecie, głębokie przewrażliwienie na punkcie tego, co ludzie powiedzą, to jest jakaś forma miłości. Amen. Zwycięstwo w rywalizacji. Rywalizacja jest dobra, ale zostawmy ją dla sportu, dla rozrywki. Kiedy pojawia się w życiu, niszczy życie człowieka. Moje musi być na wierzchu. Nie potrafię odpuścić, nie potrafię przegrać. Nie potrafię pójść do miejsca, żeby powiedzieć, tak jak Iza dzisiaj się trochę tak modliła w czasie wieczerzy, że nie potrafię pójść do miejsca i powiedzieć, Panie Jezu, Ty wygrałeś przez to, że przegrałeś. Amen? Wiecie, to jest kwestia serca. Jeżeli jest w nas taka ambicja, to ona po prostu może spowodować, że na jakimś etapie dokonamy złych wyborów. I tak jak mówię, słuchajcie, nikt z ludzi nie może Ci potępić. Pastor Ci nie może potępić, chociaż ma takie oracyjne i plastyczne możliwości, że może tu podskakiwać i teraz Cię zapytać, czy nadal czytasz Biblię. I ma parę takich chwytów i możemy czuć się zaniepokojeni? To i tak nie może. Bo żaden człowiek nie zna Twojego serca. Niektórzy ludzie boją się jeździć na konferencje prorocze, bo myślą, że prorocy to są ci, co mają wgląd. Nie, Bóg im nie daje takiego wglądu. Bóg szanuje świątynię naszych serc i nie pozwala tam byle komu się gapić. A nawet gdyby i tak, to Słowo Boże mówi, że my mamy rozsądzać proroctwa i że nie proroctwa nas prowadzą, ale Duch Święty, który potwierdza w naszych sercach to, co tam ci ludzie potrzebują wypowiedzieć. Tylko Bóg zna nasze serce. Dalej, edukacja. Jakie znaczenie ma dla nas edukacja? Czy jestem wykształcony? Biznes, kasa, domy. Jak wyglądają nasze domy? Jak wyglądają nasze mieszkania? Jak wyglądają nasze ubrania? Rodzina. Tak? Niektórzy ludzie dramaty przeżywają, bo ich rodzina nie wygląda tak, jak sobie wymarzyli. Nie ma tam takiej chwały. Koszmary. I na koniec kariera. Kariera. W każdej dziedzinie. Sztuki, biznesu, w życiu społecznym, w życiu religijnym, kariera związana z powołaniem. Wszystko to jest jedno i to samo. Zrobić tak, żeby było pam, pam. Okej? Okay? I teraz, a co jest pierwsze? Co jest pierwsze? Co jest pierwsze? Co idzie z przodu? Jaka miłość idzie z przodu? co trzyma nasze serce. To jest najważniejsze. I wiecie, i kończąc, powiem tak, że Asztarta dla mnie, w związku z tym, że tam jest mowa o tej rozkoszy, o tym całym rozpasaniu, to ona dla mnie dzisiaj jest takim obrazem poszukiwania rozkoszy, przyjemności, pogoni za fajnością, za jeszcze większą fajnością. Mówiłem o tym w tym kazaniu o wierności 3 tygodnie temu. O tym wybieraniu i ograniczaniu swojego życia. Ciekawe jest, że tutaj przyjaciel naszej wspólnoty, nie jej zadeklarowany członek, powiedział po tym kazaniu, strasznie mi się to słowo podobało. Ja mówię, czemu? On mówi, bo fajniej już było. I fajniej już nie będzie. I poszukiwacze fajności niszczą swoje życie. Słuchajcie, i to jest prawda. My musimy żyć miłością do Boga i robić to, co z tej miłości się rozpościera na nasze życie. Chęć, żeby było fajniej, zniszczy nasze życie. I to jest Asztarta. To jest poszukiwanie przyjemności, rozkoszy, poszukiwanie po prostu, żeby był czad, żeby była magia, żeby była fajność. Natomiast Moloch dla mnie, ten Malkom, to z kolei są lęki. Lęki o byt, o zdrowie, o pożywienie, ochrona przed żywiołami. To był fundament tych pogańskich kultów. Trzeba było złożyć ofiarę aż do takiego stopnia, że własne dziecko nawet byłem w stanie złożyć ofiarę i porzucić, żeby własną skórę ocalić. Albo wygrać z wrogami. Albo żeby suszy nie było. Albo żeby mnie powódź nie zalała. Albo ocalić przed trzęsieniem ziemi. Własne dziecko byłem w stanie złożyć na ofierze. Korzeniem tego jest lęk. Więc wiesz, jeśli badasz swoje serce, to zbadaj właśnie z tej perspektywy salomonowej, Asztarty i Molocha. Jakich przyjemności nie mogę sobie odmówić, poszukuję. Z drugiej strony, jakie lęki rządzą moim życiem. Bo będziemy składać w ofierze nie to, co trzeba w naszym życiu. A to będzie świadczyło o tym, że nasze serce najbardziej nie kocha Pana. Nie kocha tego, który jest numerem 1 w naszym życiu. Halleluja. I zakończę fragmentem z Ewangelii Łukasza. 12 rozdział, 34 werset. On się zaczyna tak samo jak ten, którym zacząłem kazanie. Zacząłem kazanie Mateusza 6:21 i Łukasza 12:34 zaczyna się tak samo, ale kontynuacja jest trochę inna. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Halleluja. Gdzie jest twój skarb? Tam jest twoje serce. I dalej słowo mówi. Dlatego błogosławieni są ci, którzy cały czas oczekują przyjścia swojego Pana. Ich pierwszą miłością jest Bóg, który przychodzi do ich życia. Jego osoba. Ci ludzie, tak czekając, spotkając swojego Pana i kiedy on przyjdzie, otrzymają swoją nagrodę za to, że Pan był pierwszą miłością ich życia. I on będzie im usługiwał i będzie ich błogosławił. Amen. Halleluja! Także ja już swoją nagrodę odebrałem, bo podskakuję tutaj radośnie i widzę wasze zadowolone miny z kazania, więc ja już dostałem moją nagrodę. Moja nagroda nie jest w ukryciu, biada mi. Ale jak ty się czujesz po tym słowie? I do czego twoje serce płonie? Za czym twoje serce biegnie? Wiecie, potrafimy spojrzeć na innych ludzi w tak zwanym świecie albo innych wierzących, ich bardzo radykalnie osądzić. Pamiętam od dzieciństwa, zawsze to było na każdych pogrzebach i pierwszych komuniach. Pamiętam te rozmowy rodzinne, które podsumowały kuzynów, ciotki, wujki i jak oni sobie w rodzinach radzą. Ci to dobrze syna wychowali. O, ich córka na studiach jest. A Jacek w poprawczaku. A ciotka Jadzia mówi, a czego tu się było spodziewać? Rozumiesz? I to jest, tak właśnie wygląda życie. Wiesz, i to jest trochę jest w tym prawdy, że bardzo często widać, nawet jak u tego Molocha, że często ofiarą padają dzieci, które są złożone na ołtarzu lęków o byt, o coś tam innego, czy o karierę, czy inne jakieś rzeczy, przyjemności. Ale tak naprawdę, wracając do tych klimatów ciotkowo-klotkowych, to sprawa jest taka, że każdy może tylko własne serce sprawdzić. Bo czynników jest bardzo wiele. Wiecie, to tak jeszcze dla rodziców, żeby was ten Moloch za bardzo nie przestraszył. Miałem taki moment, nie mogę żadnych szczegółów opowiadać w kościele, no. Ciągle. I nigdy pewnie nie będę mógł. Ale miałem trudną sytuację i właśnie martwiłem się o moje dzieci i napisał do mnie przyjaciel, pastor. Powiedział mi tak: Marek, nie jesteś Bogiem. Za twoje dzieci sam nie odpowiadasz. Twoje dzieci są też kształtowane przez twoją żonę. O, jaka ulga. Przez środowisko, przez świat, w którym żyją, kulturę, przez wiele różnych czynników. I ty możesz tylko zaufać Bogu. Więc wiesz, nie przyjmuj na siebie takiego jarzma, że o Boże, z moimi dziećmi, może ja coś majstrowałem z Molochem. Nie, tak nie myśl nigdy. Raczej myśl o tym z drugiej strony, tak jak zaczęliśmy to słowo od Dawida i Salomona. I spytaj się, czy Pan jest pierwszą miłością twojego życia. To cię ustrzeże przed Asztartami i Molochami, jeżeli oddasz swoje serce Panu. Mieliście takie lęki czasami? Zapytam tych ewangelicznie wierzących tutaj w kościele, którzy ochrzcili się w wieku dorosłym i już nie modlą się do świętych i do obrazów. Mieliście takie akcje, że gdzieś wchodziliście i ktoś was zapraszał do kościoła na ślub albo coś i tam szliście tak, trochę pod ochroną krwi Jezusa, żeby się nie zanieczyścić, takie klimaty mieliście, takie przerabialiście, ja takich trochę miałem, takich schiz. Czy ja tam powinienem wejść? Pamiętam, kiedyś jeden pastor mówi: możesz sobie zwiedzać meczetów ile chcesz, ale pamiętaj, nie wpuszczą ci do żadnego meczetu, jak nie zdejmiesz butów. A to jest forma oddania czci. Więc ty jako chrześcijanie się zastanów, czy ty chcesz te meczety zwiedzać. Wiecie. I to są takie historie, które mogą mieć duchowe znaczenie dla kogoś, kto jest słabej wiary i nie rozumie rzeczy. Spoko. Ale powiem wam, że cała sprawa zaczyna się w zupełnie innym miejscu. Ona zaczyna się w sercu i w mojej miłości do Boga. Amen. Słowo Boże mówi, dla czystego wszystko jest czyste. Amen. I nie musisz po prostu ksyksy tutaj mieć walizeczki i wiesz, organizera na wampiry ze srebrną kulą przy sobie i dwóch wersetów na piersi, które cię ochronią przed demonami, wiesz. Znaczy ja lubię mieć wersety, które mnie chronią przed demonami, ja je rozwieszam, ja mam różne moje dewocjonalia ewangeliczne, korzystam z nich, nacinam Biblię i tam różne rzeczy, wiesz, robię. Ale to nie jest rozwiązanie. Pierwsze, najważniejsze rozwiązanie to jest to, gdzie moje serducho pika najmocniej. Do czego tęskni. A co Dawid śpiewa? Dawid śpiewa: jak łania pragnie wody ze strumienia, moja dusza pragnie Ciebie. Amen? Wiecie, czytałem niedawno żart, ktoś napisał: to, że Romeo kochał Julię, wcale nie oznacza, że kochał całą jej rodzinę. Strasznie się uśmiałem. Ale prawda jest taka, że nie można napisać takiego psalmu do Boga, jak się go nie kocha. Po prostu nie można takich psalmów pisać. Nie można pisać psalmów dla Boga, które jakbyś zmienił imię, to możesz tam wsadzić Jolkę, Ankę, Wiolkę i kogoś jeszcze innego i tak samo będzie brzmiało. Nie możesz napisać takiego psalmu dla Boga. Amen. To musi być po prostu twoja szczera miłość, żeby taki psalm napisać. Więc sprawdź swoje serce. Czego pragniesz najbardziej? Co jest miłością twojego życia? Bo to zabezpieczy cię w całym twoim życiu. I to, tak jak widzimy na przykładzie Salomona, przewyższa każdą mądrość naszą życiową i każde nasze życiowe cwaniactwo. Amen. No jak napisałem to i też wrzucałem i tak to napisałem, że myślisz, że jesteś mądrzejsza niż Salomon? Myślisz, że jesteś lepszy, mądrzejszy od Salomona? Tak? Zobacz, czy jesteśmy mądrzejsi od Salomona? Czy przyjeżdżają do ciebie karawany? Królowie Egiptu, Etiopii i wszystkich innych, żeby się radzić? Czy w twoim domu jest tyle złota, co kamieni na podwórku przed twoim domem? Czy my jesteśmy lepsi od Salomona? Nie, nie jesteśmy. Amen. Musimy pilnować naszych serc. Wstańmy. Halleluja. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją obecność dzisiaj między nami. Dziękuję Ci za cudowny czas uwielbienia. Dziękuję Ci, Panie, za cudowną obecność Twojego Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mamy dostęp do Twojego ciała i Twojej krwi. Dziękuję Ci, że jesteś naszym prawdziwym pokarmem i naszym prawdziwym napojem. Dziękujemy Ci, Panie, że Twoja ochrona jest nad naszym życiem, Twoje zabezpieczenie. I Ojcze, modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze, żebyśmy nasze serca oddzielili i uświęcili jako świątynię w naszej miłości tylko dla Ciebie. Żebyśmy sprawdzili, kogo kochamy, co jest pasją i namiętnością pierwszą naszego życia. Czy jest to nasza kariera, czy są to nasze pragnienia, czy jest to nasze marzenia o życiu religijnym, czy jest to Kościół, czy jest to praca, czy jest to biznes, czy to są nasze rodziny, o które walczymy, zabijamy się i jesteśmy dla nich w stanie poświęcić wszystko. Panie, przeszukaj naszych serc, przebadaj nasze serca. Ty, Panie, znasz nasze serca i wyświetl to bez potępienia przed naszymi oczami. Wyświetl to przez Ducha Świętego, bez potępienia przed naszymi oczami, abyśmy byli w stanie się uniżyć, przyjść do Ciebie i oddać się na nowo Tobie. Oddać się Tobie, Ojcze, i być jak Dawid, a nie być jak Salomon. Panie, dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie Jezus, za to, że dajesz nam tą ilustrację ze swojego słowa. Dziękuję Ci, Panie. Jesteś tak dobry i pełen łaski. Halleluja. Uwielbiam Ciebie, Królu.